środku dnia.
Czy RODO jest fajne, czy nie? Czy to dobrze działa? Jak to państwo odczuwają na sobie? Czy korzyści widzimy, czy raczej jakieś może niedogodności? O tym proponuję rozmowę, a pretekstem jest pewien dokument, który pojawił się w Urzędzie Miejskim w Poznaniu. Mówiliśmy o tym wczoraj po południu i dziś do tego w naszej południowej audycji wracamy. Poznańscy urzędnicy przygotowali ponad 100-stronicowe sprawozdanie z pracy prezydenta, z tego, co w ostatnim czasie działo się w Poznaniu. W dokumencie dużo miejsca poświęcono wydarzeniom sportowym. Urzędnicy informują, że w lipcu w Poznaniu odbył się wyścig Tour de Pologne. I tutaj cytat. Meta została ulokowana na torze Poznań, na którym też odbył się wcześniej wyścig dla dzieci. Zwycięzcą tego etapu ukazał się Belg. I tu pojawia się czarna farba. Imię i nazwisko tego sportowca pozostało ukryte. Urząd informuje również o turnieju tenisowym w Poznaniu, ale nazwisko zwycięzcy również jest zanonimizowane. Takich przykładów jest wiele. To może jeszcze jeden cytat. We wrześniu na mityngu jednej mili w Poznaniu zadebiutuje jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek w historii. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem i tu zamiast nazwiska biała plama. No i właśnie, dlaczego tak się stało, o tym zaraz powiemy, ale przedtem komentarz poznańskiego radnego Michała Grzesia. Czy urząd powinien ukrywać nazwiska sportowców, których i tak wszyscy znają?
Jeżeli jest to prywatna osoba i właściwie to powinna sobie życzyć. Jeżeli tak, życzy sobie jak najbardziej. Natomiast jeżeli jest to osoba publiczna, a sportowcy, zwycięzcy zawodów nie są osobami prywatnymi, tylko osobami publicznymi, więc dla mnie to jest jakiś nonsens. No, można w bardzo łatwy sposób znaleźć, kto jakie zawody wygrał, więc zatajanie w sprawozdaniu prezydenta takich nazwisk zwycięzców, no, jest bez sensu.
To urzędnicy są trochę nadgorliwi, czy po prostu prawo jest takie, że oni na wszelki wypadek wolą tam...
Ja myślę, że urzędnicy są nadgorliwi, że to jest taka nadgorliwość urzędnicza, że po prostu oni mają pojone, że każde nazwisko należy zamazywać, obojętnie kto to jest. Czekam teraz, jak w sprawozdaniu pana prezydenta będą zamazywać nazwisko pana prezydenta. Nie powiem, jak się nazywa, bo być może RODO.
No tak, proszę państwa, po serwisie informacyjnym jeszcze żadne nazwisko nie padło w naszej audycji, z wyjątkiem teraz nazwiska radnego, ale ja już teraz dopowiem, że ten zwycięzca, ten Belg, który wygrał ten poznański etap Tour de Pologne, to Tim Merlier, a ta lekkoatletka światowej sławy, no to oczywiście Anita Włodarczyk. Takie nazwiska zostały ukryte. A dlaczego zostały ukryte? Oto Adam Michalkiewicz zapytał Olgę Kaczmar, dyrektorkę Biura Rady Miasta Poznania, bo to właśnie to biuro ukrywa imiona i nazwiska zamieszczone w dokumentach przygotowanych przez inne urzędowe wydziały.
Są one zanonimizowane i jest to przejaw ochrony osób fizycznych, ochrony, do której zobowiązuje nas przepis prawny, między innymi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tak zwane powszechnie znane jako rozporządzenie RODO. To rozporządzenie nakłada na administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych, a publikacja danych jest też formą przetwarzania, z poszanowaniem ochrony prywatności, sfery prywatnej tych osób. Dane osobowe osób fizycznych, które nie pełnią funkcji publicznych, podlegają ochronie.
Ten Belg, który wygrał ten Tour de Pologne w Poznaniu, jego dane też trzeba chronić?
Z perspektywy publikacji dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej jak najbardziej. Organ administracji publicznej może publikować wyłącznie takie informacje, które stanowią informację publiczną, a imię i nazwisko, czyli dane osobowe osób fizycznych, nie mają takiego waloru. Więc nie wolno nam tego opublikować.
To, że wszyscy wiedzą, kto to był, to nie ma dla państwa znaczenia, tak?
Nie ma dla nas to znaczenia, nie wyłącza nas to z obowiązku przestrzegania tych przepisów.
I są to takie sytuacje czarno-białe, że wiadomo, czy ich danych lepiej nie podawać?
Tak. Co do zasady, upubliczniane są wyłącznie dane osobowe osób, które pełnią funkcje lub wykonują zadania publiczne. Dla przykładu, imię, nazwisko prezydenta miasta, przewodniczącego rady miasta, urzędników publicznych, funkcjonariuszy publicznych jak najbardziej, ale osób fizycznych, które nie wykonują funkcji publicznych, nie.
A czy to nie utrudnia na przykład urzędnikom i mieszkańcom, osobom, które czytają takie sprawozdanie, no zrozumienie tego tekstu, bo może one byłyby zainteresowane, kto, gdzie tam, jakie nazwisko się powinno pojawić, a tych danych nie ma?
Tego nie mogę oceniać.
To nie jest tak, że państwo stosujecie bardzo restrykcyjnie te przepisy, jakby interpretujecie
nie,
te przepisy.
Nie, prawo jest, można powiedzieć, w tym zakresie zero-jedynkowe.
I to nie wynika właśnie z tego tutaj jakiegoś lokalnego naszego, naszej interpretacji tych przepisów?
Nie.
Ktoś zwrócił państwu kiedyś na to uwagę, że na przykład jego dane są podane, a nie powinny być, albo odwrotnie, że są zanonimizowane, a nie powinny być zanonimizowane?
Nie pamiętam takiej sytuacji.
No właśnie, tak się tłumaczy Urząd Miasta Poznania. A zaraz sięgniemy po kolejny przykład, ale zadzwoniła już do nas słuchaczka, nie dam pani czekać za długo, więc od razu odbieram telefon w temacie przepisów RODO. Przypomnę numer telefonu do studia 618-654-654 i słucham panią.
Czesława, stoję w kolejce do rejestracji do lekarza. Przede mną pacjent podaje swoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL-u i numer telefonu. Poprosiłam, żeby mi podał jeszcze numer konta do banku.
Rozumiem, że pan pacjent stał przed panią bardzo blisko pani i pani niechcący to słyszała wszystko, tak?
Normalnie pacjentowi stoi w kolejce na grzbiet, na plecach i każdy mówi głośno, żeby panie rejestratorki to słyszały. Mm-hmm. Także tutaj to jest sarkazm z mojej strony. Poproszę o numer konta do banku.
Rozumiem, oczywiście. Dziękuję pani za tę uwagę. No właśnie, to jest w ogóle jak to stosować, jak są czasami małe powierzchnie w tych poczekalniach i tak dalej, do okienek ścisk i jak takie dane podawać. Kolejny słuchacz na antenie. Dzień dobry. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, słucham panią.
Proszę państwa, ja mam takie zapytanie, taką odpowiedź na to, jak działa RODO w Polsce. Otóż w październiku ubiegłego roku skradziono mi emeryturę z konta, do tej pory nie wrócił i w tym samym czasie ktoś wziął kredyt na mnie. O nic nikogo nie prosiłam, oczywiście zwróciłam ten kredyt.
To znaczy spłaciła pani kredyt?
Nie. Kredyt otrzymałam na moje konto.
Aha.
I proszę pana, zwróciłam to, bo zorientowałam się, że to jest firma parabankowa. I po prostu czynność tam mnie kosztowała 10 zł. Do tej pory nikt mnie za to nie przeprosił. Nie było łatwe odmówienie tego kredytu. Wielokrotnie musiałam się domagać tego, żeby skreślono mnie. Przesyłano nawet monity, że mam płacić raty. Także nic z tego nie rozumiem.
Mm-hmm. A jest pani pewna, że pani nikomu nie udostępniła numeru dowodu osobistego?
Nie, proszę pana, absolutnie nikomu nic nie udostępniałam. Do tej pory nie zrobiła policja w sprawie zwrotu mojej emerytury z konta nic. Firma, która ukradła mi tę emeryturę, była firma kryptowalutowa. Policja, prokuratura nie zrobiła nic do tej pory. Nic. Wielokrotne reklamacje banku nie dały rezultatu, chociaż kradzież nastąpiła kartą i podobno jest taka opcja chargeback i w momencie, jak złożyłam reklamację, bank powinien mi zwrócić. Niestety, bank cały czas się miga z tym. Notabene jest to bank Pekao S.A. Zdradzę. I zdradzę jeszcze tyle, że gdy bank był własnością Włochów, nie miałam żadnych problemów. Gdy przejął to premier Morawiecki bodajże, za sprawą premiera Morawieckiego, ja mam same problemy z tym bankiem. Co prawda już skreśliłam się z tego banku, nie mam konta, emerytura nie wpływa to, ale do tej pory pieniędzy nie otrzymałam, nikt mnie za nic nie przeprosił.
Ja tylko jeszcze chcę wiedzieć, czy kiedy pani tamten kredyt, który na panią przyszedł i pani go tak od razu oddała, czy nie było żadnych opłat? Pani powiedziała, że 10 zł to panią kosztowało.
Tak, nie zwrócono mi tych 10 zł, bo zwrot tego kredytu na moje konto wynosił 10 zł. Z mojego konta. Ja to zwróciłam i ja musiałam jeszcze za to zapłacić.
Czyli odsetek żadnych nie zdążyli potrącić, bo czas
bo nie... Ja to było dosłownie na drugi dzień w momencie, jak się zorientowałam, że jest, że ktoś kredyt jakiś wzięłam, niby, nie? Chociaż ja nie brałam, nie?
Okej. Okay. A ma pani jakąś teorię, jak te dane gdzieś tam przeciekły?
Nie mam żadnej teorii. Mam tylko jedną teorię, ale nie chcę jej mówić w mediach. Skoro do tej pory nie otrzymałam żadnej informacji odnośnie zwrotu emerytury, nawiązując do emerytury, to mam pewne myśli, że skoro nic się nie dzieje, to znaczy się, że to jest mafia, policja, bank, prokuratura.
Ojej, grubo pani jedzie.
Jadę grubo, proszę pana. Ja jestem seniorką schorowaną. Ja musiałam się zapożyczyć I co z tego? Ja płacę odsetki za kredyty, które musiałam wziąć, żeby wykupić sobie leki. A złodziej się cieszy. Proszę pana, nie dość tego, panie redaktorze. Jak pan zgłosi, że skradziono panu dane osobowe, to mi zabrano dowód, bo takie są podobno przepisy w urzędzie. Zanim dostałam nowy dowód, trwało to miesiąc czasu. Ja nawet w ZUS-ie ani karty, PK karty nie mogłam sobie załatwić. Nic, kompletnie nic, bo ja nie miałam nic, złodziej miał wszystko.
Dziękuję pani bardzo. Gorzkie przemyślenia, gorzkie doświadczenia. Sięgamy po zapowiedziany przykład ze Środy Wielkopolskiej. Chodzić będzie teraz o policję, ale zanim opowie o tym konkretnym wydarzeniu związanym z RODO, Zbigniew Król, redaktor naczelny Gazety Średzkiej, podzieli się on z nami ogólniejszą obserwacją dotyczącą funkcjonowania szkół.
Wiadomo, że takie pytania pojawiają się na przykład w szkołach, gdzie jednak rodzice zazwyczaj wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku i nazwisk swoich dzieci. Zazwyczaj to jest taka procedura, bo szkołom zależy na tym, aby jednak nazwiska dzieci pojawiały się przy okazji różnych konkursów, wydarzeń. Ale niedawno mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, która mnie akurat zdziwiła. Była to uroczystość z okazji Święta Policji, nominacje, awanse dla policjantów. No i niemalże wszyscy byli wymienieni z imienia i nazwiska, wszyscy nominowani, natomiast jeden z policjantów nie został wymieniony z imienia i nazwiska. Pytałem wówczas panią rzecznik, dlaczego tak się stało. Usłyszałem informację, że policjant zastrzegł sobie, aby jego nazwisko na uroczystości się nie pojawiło i aby później nie trafiło do mediów, bo rzeczywiście mamy taki zwyczaj, kiedy są nominacje, publikujemy nazwiska policjantów. W tym przypadku tego jednego nazwiska nie opublikowaliśmy.
A jak ono było przedstawione? Inicjały? Czy w ogóle nic nie było?
To była taka w ogóle dziwna sytuacja, bo pan został wywołany. Był jedynym policjantem, który miał awans akurat na taki stopień. Nie zostało wymienione jego imię i nazwisko. Natomiast oczywiście on fizycznie na tej uroczystości się pojawił.
A potem w komunikacie jak widniał tym, który media otrzymały?
W komunikacie tylko dowiedzieliśmy się, że jeden z policjantów otrzymał awans z takiego stopnia na taki stopień.
Tak, proszę państwa, czyli niektórzy nie chcą nawet chwalić się czy to awansem, czy to jakimś osiągnięciem, no ale nie sądzę, żeby nie zależało na tym sportowcom, którzy przecież się ścigają po to, żeby otoczyć się nimbem sławy. No nie wyobrażam sobie, że na przykład nie podajemy numeru 1 w rankingu tenisistów czy tenisistek właśnie z uwagi na ochronę danych osobowych. Wracamy jeszcze do sportu. W październiku w Poznaniu odbędzie się kolejny już maraton. No i okazuje się, że organizator tej imprezy także musi chronić dane osobowe uczestników tego biegu. Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
Podczas organizacji poznańskiego maratonu stosujemy oczywiście przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i już w trakcie zapisu na Poznań Maraton zawodnicy, którzy wypełniają formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej, na samym końcu tego formularzu mają do zaznaczenia kilka zgód. Wśród tych zgód są właśnie również zgody dotyczące danych osobowych oraz udostępniania wizerunku. Jeżeli takich zgód nie wyrazimy, to w przypadku listy startowej i wyników samego maratonu nasze nazwisko nie pojawi się na takiej liście. Zaglądając do archiwalnych list z wynikami z poprzednich edycji maratonu, możemy znaleźć takie miejsca, w których jest czas i miejsce danego zawodnika, ale nie ma jego imienia i nazwiska. I to jest właśnie taki przypadek osób, które nie wyraziły zgody na publikację swoich danych właśnie na liście wyników.
Do tego wątku zaraz powrócimy, a tymczasem proszę państwa, tutaj autor materiałów reporterskich, Adam Michalkiewicz, informuje jak to u niego, to w nawiązaniu do jednego z telefonów, jak to u niego u lekarza rodzinnego jest załatwione, mianowicie tam w przychodni każą pisać na karteczce takie dane, te wrażliwe, czy dane osobowe. Ja też na to wpadłem i na przykład jak do apteki idę i muszę podać kod recepty i PESEL, no to mam to już w telefonie nawet napisane dużymi literami, podaję telefon pani farmaceutce i też dostaję to, co powinienem. Jak państwo sobie radzą właśnie z tymi różnymi sytuacjami, niekiedy bardzo niewygodnymi dla nas, kiedy trzeba podać te dane drażliwe? Proszę o telefon. A jeszcze państwu powiem, że zastanawia mnie, jak często w marketach, gdzie ludzie mają różne aplikacje, czasami nie wezmą tego telefonu ze sobą albo karty i podają przy całej kolejce numer swój telefonu. Ja mnie to czasami zastanawia. Halo, dzień dobry. Mamy słuchaczkę na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Anna. Chciałam powiedzieć słów parę dotyczących tych podawania naszych danych w służbie zdrowia, w ogóle w ochronie zdrowia. Mhm. Tu rzecz ma się nieco inaczej. Nie jestem prawnikiem, ale byłam swego czasu na takim szkoleniu. Chodzi o to, że dobro pacjenta przed RODO, to znaczy nawet jeśli lekarz miałby w jakimś stopniu naruszyć RODO, identyfikując pacjenta, to lepiej zrobić to niż pomylić się w ordynacji leków, terapii, zabiegów. Tak powiedział prawnik. Do lekarzy, proszę państwa, zawsze was wybronimy, że złamaliście RODO. Był nawet taki okres, jak wyszło RODO, że w poczekalni mówiono pseudonimami do ludzi albo numerami. No to już jest...
Albo imionami, bez sensu, nie?
Albo imionami, ale ochrona zdrowia, lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek musi bezbłędnie zidentyfikować pacjenta i nieważne, że ktoś naruszy RODO. Oczywiście też oni powinni to chronić i nie powinno być to przy innych. Można też napisać, jak pan doktor wspomina. W każdym razie... prawidłowość terapii, ordynowanych leków i zabiegów jest ważniejsza niż RODO w tym momencie, bo jak się lekarz wytłumaczy, jeśli nie zidentyfikował, no bo jest RODO, pacjenta i komuś innemu zapisał leki silne psychotropowe, to pójdzie do więzienia. Więc jeśli chodzi o RODO w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia, to rzecz ma się trochę inaczej i jakby dobro pacjenta jest przed RODO. Także tak nakieruje zdrowy rozsądek i tak wypowiadają się też radcy prawni zajmujący się prawem medycznym. Także
Czyli tam, gdzie będzie na szali uszanowanie właśnie danych osobowych lub ratowanie życia, wiadomo, co jest ważniejsze.
To ratowanie życia jest ważniejsze i tu chyba nikt nie ma wątpliwości. No, nikt nie chciałby być pomylony w ordynowaniu jakichś leków i dlatego, że nie było dostatecznej identyfikacji pacjenta. Nawet jeśli w pewnym momencie jakieś dane, ja nie mówię o celowym upublicznianiu tych danych, ale nawet jeśli ktoś usłyszy. Także no tu zachowajmy zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Najpierw nasze zdrowie i prawidłowe terapie, a później RODO. Dziękuję bardzo.
Bardzo pani dziękuję. Proszę państwa, zachęcając do dzwonienia, też przypomnę, że wszelkie niechciane, różne komunikaty, jakie dostajemy, one też są związane właśnie z funkcjonowaniem, działaniem przepisów RODO. Halo, dzień dobry, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dla mnie RODO to dotyczy danych wrażliwych. Czyli takich, żebym powiedział, poufnych. Data urodzenia, czy jakieś inne. Natomiast imię i nazwisko to nie jest żadną daną poufną. I od małego się tym posługujemy. Przedszkole, szkoła, lekarz, tak jak tu wspomnieliśmy. I to jest po prostu złe odczytanie tego RODO, bo... Ja pracując kiedyś w urzędzie skarbowym, przychodzili ludzie i musiałem zapisywać imię, nazwisko każdego wchodzącego, który wchodził na budynek. Od czasu pandemii to się zmieniło. Ale byli tacy, że on nie poda, bo jest RODO. A ja mówię, no to nie wejdzie i wszystko. No to każdy miękł i od razu podawał, nie ma problemu. Ale byli tacy mądrzy, co mówili, a jak ja bym powiedział, zmyślone. A ja mówię, jak pan powie zmyślone, to pana też wpuszczę, bo pana nie znam. Chyba, że pan mi powie, że jest Hans Kloss albo Królewicz jakiś, no to sorry, to wtedy pan nie wejdzie, nie? Natomiast dla mnie to jest chore i to mi się kojarzy z czymś takim, że sportowcy by musieli, nie wiem, w kapturach biegać w nocy, żeby ich przypadkiem ktoś nie rozpoznał, bo jeszcze ich opisze, nie?
No
bo przecież
tak.
To są znane osoby, no to róbmy zawody w nocy, po ciemku. Chore coś.
Dziękuję panu bardzo. Trochę tutaj w absurd poszliśmy. Wracamy do Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ja w międzyczasie odbiorę telefon, ale poproszę wypowiedź pana dosłownie za minutkę, bo Filip Borowiak jeszcze powie o tym, że sama publikacja imion i nazwisk na listach startowych tego maratonu poznańskiego, czy listach z wynikami, to nie jest wszystko, to nie wyczerpuje tematu.
Druga sytuacja to jest zgoda na wykorzystanie wizerunku, a więc zgadzamy się, rejestrując na bieg maratoński, na to, aby nasza twarz, nasza sylwetka mogła pojawiać się na zdjęciach z maratonu. Jeżeli nie wyrazimy takiej zgody, to otrzymamy, odbierając pakiet startowy, numer startowy koloru czerwonego i dla nas, dla naszych fotografów jest to sygnał, że taka osoba nie wyraziła zgody na publikację wizerunku i dzięki temu takie zdjęcia nasi fotografowie będą usuwali i nie będą one również pojawiały się na stronie internetowej Poznańskiego Maratonu ani w naszych mediach społecznościowych. To jest dla nas taki sygnał, że osoba nie życzy sobie utrwalania jej wizerunku.
No właśnie, proszę Państwa, przecież może być tak, że startuję w maratonie, ale sobie nie życzę, żeby moje zdjęcie się ukazało potem w materiałach pomaratońskich, a nazwisko również. Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz do nas zadzwonił i chyba pan jedzie samochodem.
Tak, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja 8 lat temu byłem w Holandii i tam dostaliśmy tak zwaną kartę ubezpieczeniową. I gdziekolwiek by się szło, po prostu się nawet się nie mówiła imienia, nazwiska, dawało się tą kartę, pani składała tą kartę do czytnika, miała wszystkie dane łącznie ze zdjęciem tej osoby, czyli na przykład mnie, szło się do apteki wykupić na przykład tam jakieś tam lekarstwo, bo akurat przeciąłem się na ranę, na placer, wszystko było zawarte w tej karcie ubezpieczeniowej, co w aptece w danej chwili mam wykupić. I to było po prostu rewelacja. Gdziekolwiek by się szło, właśnie taką kartę ubezpieczeniową, gdzie no nie trzeba, pozwoli się do przychodni, daje się tą kartę, pani widzi, wkłada w czytnik, widzi twarz, widzi osobę i nie było żadnego podawania żadnych danych. I tam widziała, czy jest ta osoba ubezpieczona, czy nie jest ubezpieczona. A druga sytuacja, taka się zdarzyła mojemu koledze 2 tygodnie temu, została jego żona poinformowana, że ktoś próbował wziąć na jej konto, na jej dane, kredyt w wysokości 55 tysięcy złotych. Bank zadzwonił do niej, czy taka sytuacja miała miejsce. Okazało się, że nie. Dostała odpowiednią notatkę z tego banku i miała się zgłosić na policję. No i cóż, co się stało? No, policjanci stwierdzili, że jeżeli nie doszło do przestępstwa, o, nikt tego kredytu na nią nie wziął, bo w porę bank zareagował, no to nie ma przestępstwa, no i odmówił wszczęcia do tego postępowania. No i to tak trochę kuriozalne. Mm-hmm. Pozdrawiam, do widzenia. Mm-hmm.
Ale dał pan przykład tutaj, że jedna karta może nas chronić przed tymi niewygodnymi sytuacjami, kiedy trzeba podać jakieś swoje dane. No i teraz jeszcze jeden wątek z Maratonu Poznańskiego. Mówiliśmy o tym, że organizatorzy w ankiecie mają pytania o zgodę na publikację nazwiska, imienia i wizerunku. No i opowiada rozmówca Adama Michalkiewicza, Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, że potem część biegaczy po biegu jest zdziwiona, że nie ma ich później w oficjalnych wynikach, bo okazuje się, że część osób nieświadomie nie wyraziła zgody.
Jeżeli pomyłkowo takiej zgody nie wyraziliśmy przy rejestracji na Poznański Maraton, możemy zmienić naszą decyzję i taką zgodę wyrazić już po samej rejestracji, ale musimy mieć świadomość, że do pewnego momentu my możemy jeszcze takie zmiany nanieść, zdecydować o tym kolorze numeru startowego bądź przy publikacji aktualnych list startowych jeszcze zmienić te listy tak, żeby to nazwisko się pojawiło, ale w pewnym momencie już pomimo zmiany tej decyzji o zgodzie nie jesteśmy już pewnych czynności w stanie wykonać. Także warto pamiętać o tym, że rejestrując się na Poznański Maraton musimy takie zgody wyrazić świadomie. No i z drugiej strony warto chyba jednak znaleźć swoje imię i nazwisko na liście startowej, na liście z wynikami, być może swój wizerunek w galerii zdjęć z maratonu, dlatego warto zwrócić uwagę na te zgody przy rejestracji na bieg. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które w poprzednich edycjach nie wyrażały takich zgód, to widzimy, że zdecydowanie więcej osób nie wyraża zgody na publikację wizerunku. Tutaj około 20% zawodników takich zgód nie wyraża. Jeżeli chodzi o figurowanie naszego imienia i nazwiska na liście wyników, to około 5% anonimowo decyduje się uczestniczyć w naszej imprezie.
To ja teraz zwrócę się do naszego realizatora. Czy Pawle, już padło imię, czy mogę upublicznić twoje dane, bo chcę cię zacytować? Tak, proszę państwa, Paweł Kretkowski po drugiej stronie i Paweł tutaj rzucił taką wizję koncertu, na który zapraszamy, ale nie podajemy z uwagi na RODO, kto wystąpi. No i teraz kupić bilet czy nie kupić? Pójść, nie pójść? Dzień dobry, zadzwonił do nas jeszcze raz słuchacz, który wcześniej dzwonił. Co pan chce dorzucić?
No dorzucę do tej uwagi, co tu przed chwilą była, że jak ktoś ma czerwony numerek, a jest zasłonięty przez innych biegaczy, to jego wizerunek może się przypadkiem pojawić i to wtedy. No, natomiast tak jak tu wspomnieliśmy przed chwilą, to państwo nie powinniście się przedstawiać, podobnie redaktorzy i prowadzący speakerzy, czy w telewizji, czy gdziekolwiek. Przecież to jest chore, nie dochodźmy do absurdu. Pozdrawiam.
Dobra, to ja, żeby nie dochodzić do absurdu, teraz tu sobie sam napiszę zgodę i powiem, że audycję prowadzi Rafał Regulski. O, zdałem sobie zgodę. Dobrze, proszę państwa, no to czas zapytać eksperta. Ja przypomnę, że 5 lat minęło w maju od czasu, kiedy obowiązują te unijne przepisy o ochronie danych osobowych, zwane popularnie RODO. No chyba one są dobre, bo jednak powinny nas chronić chyba z tego, co państwo mówią, bardziej niż chronią. Ale posłuchajmy specjalisty. Ekspert ochrony danych Tomasz Izydorczyk z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu ocenia stosowanie przepisów RODO w Polsce.
Biorąc pod uwagę ostatnie sprawozdanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 2022 rok i patrząc na te statystyki ilości kar, ilości decyzji wydanych, ilości spraw, no to chyba nie jest jeszcze tak różowo, jak moglibyśmy sobie wyobrażać. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Wiele przedsiębiorców dużo rzeczy poprawiło, wiele podmiotów publicznych dużo poprawiło, ale jest jeszcze naprawdę długa droga przed nami. To jest chyba brak świadomości. Nadal jest jeszcze wiele przełożonych kierownictwa, zarządów, kierowników jednostek publicznych, którzy po prostu nie są świadomi tego, jak te przepisy należy stosować. Biorą pod uwagę to, że szybko trzeba załatwić sprawę, szybko załatwić biznes, a ochrona prywatności jest na końcu i to się mści w taki sposób, że na końcu są właśnie skargi i ewentualnie gdzieś tam jakieś upomnienia czy kary ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
No, czyli tu, proszę państwa, w tej opinii mamy takie przeciwstawienie. Biznes kontra dane osobowe. Halo, dzień dobry.
Moje imię Tadeusz. Wie pan co, odnośnie sportowców. W telewizji są pokazywane sylwetki zawodników, nazwisko, imiona, wszystko. To jest absurd, żeby na zdjęciach tych sportowców nie pokazywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Są opublikowane rankingi, ile kto ze sportowców zarabia pieniędzy. Czy to jest normalne?
Ale czy normalne są te zarobki, czy normalne jest publikowanie?
No nie. Są po prostu ujawniane zarobki, jakie zawodnicy otrzymują. Według mnie to jest chore. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że ten zawodnik, żeby te pieniądze otrzymywać, to on tyle pracy musi włożyć, że ten, kto go tam wystawił w tym rankingu, to nawet w jednej tysięcznej tego nie wykonał. Mhm. I to jest najgorsze.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję. No, proszę państwa, ale też organizatorzy takich imprez z dużą pulą pieniędzy do wygrania budują na tej puli właśnie prestiż imprezy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, słuchamy pana. Jak tam u pana RODO? Chroni pana od tych 5 lat?
To znaczy, muszę powiedzieć, że czy mnie chroni, to ja nawet nie wiem. O. Generalnie ja pojmuję w ten sposób. Jeżeli w ogóle to RODO istnieje, to nie wiem, co to w ogóle to jest jakaś abstrakcja, bo właściwie wszyscy o wszystkim wszystkim wiedzą. Generalnie no wszędzie się podaje różne dane i tak dalej, i PESEL, i TP, i TD. Oczywiście, no nie wiem, czy to jest gdzieś w chmurze, czy to w każdym razie powinno to być jakoś, no nie wiem, respektowane, ale to się też nie da, bo ludzie są tacy, jacy są. Niektórzy się dowiadują o tym, o tamtym. W zasadzie to wystarczy wejść w jakiś tam, powiedzmy, system i każdego człowieka można prześwietlić. Ja pojmuję ogólnie to jako specyfikować.
Specyfikacja. Ludzi,
specyfikacja, że wszyscy są nagrywani, umieszczani w odpowiednich tam, powiedzmy, rubrykach czy numerach i tak dalej, i tak dalej. Jest to niebezpieczne, no ale generalnie to ktoś tym kołem kręci i to koło po prostu, to towarzystwo nasze, między innymi ja, za tym kołem krążymy i tak dalej. No, to jest takie, tak jak niektórzy już to powiedzieli, to jest absurd. No, RODO jest, ale ja muszę powiedzieć, jaki mam PESEL i tak dalej.
Ja rozumiem tak, proszę pana, że podajemy te swoje dane odpowiednie tam, gdzie musimy podać lub tam, gdzie chcemy podać, a ci, którzy te dane od nas odbierają, też są zobowiązani do ich chronienia. No i to chyba o to tutaj wszystko chodzi.
Tak, no jeżeli to byłoby ściśle przestrzegane, tak jak zakłada się w przepisie czy w ustawie, to jest wszystko okej. Ale jak to jest w życiu, no to wszyscy wiedzą, nie? Ktoś tam się dowiaduje, że ktoś tam ma dużo pieniędzy, później go próbują zamordować, żeby te pieniądze odzyskać. To jest nie fair, no. Ale
nie miał pan złej przygody na razie ze swoimi danymi osobowymi, jak rozumiem.
Tak, no, tak, oczywiście, jak na razie to nie jest źle i będziemy myśleć, że tak będzie dalej, nie?
No,
trzeba w to wierzyć.
Ja bym podsumował pana telefon tak, że skoro pan, bo od tego pan zaczął, nawet nie wie, jak to RODO działa, to może właśnie dlatego można powiedzieć, że dobrze działa, bo pan nie był zmuszony jakby się tym interesować.
Jasne. Myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję bardzo. No, oby było dobrze. Proszę państwa, wracamy do naszego eksperta, Tomasz Izydorczyk z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Tym razem pytanie, jakie zadał mu Adam Michalkiewicz, to z czym instytucje lub firmy mają problemy?
Nie chodzi o samą ochronę danych osobowych, chodzi o to, żeby tak przetwarzać dane osobowe, żeby nie było żadnego problemu, żebyśmy my nie mieli problemu z tym, że nasze informacje o nas gdzieś tam sobie nieprawnie są wykorzystywane. Tu o to chodzi, bo nie zawsze trzeba je chronić, bo w niektórych przypadkach trzeba wręcz właśnie udostępnić, albo pokazać, albo przesłać, więc to nie jest do końca w tym problem. Część tych skarg i problemów wynika z tego, że jeżeli taki obywatel jest niezadowolony, to po prostu pisze skargę wszędzie, gdzie się da i bardzo często ma rację, bo na przykład dostaje niechcianą korespondencję, na przykład za dużo informacji jest udostępniane o nim, albo za dużo osób dostaje do wiadomości jakąś korespondencję, którą nie powinni dostać. Więc różne są przyczyny, dlaczego się skarżymy. Część to pewnie będzie jakieś tam zatargi, które mamy z urzędami czy z firmami, ale część to będzie uzasadnionych, bo na przykład ktoś kamery ustawia w ten sposób, że obejmują mnie, o przestrzeń publiczną, mój dom, sąsiadów. Ktoś na przykład właśnie wysłał spam, albo ktoś za dużo informacji udostępnia o mnie. Bardzo często też tak pracodawcy robią, że bardzo za dużo informacji udostępniają o pracowniku wśród innych pracowników, a także na zewnątrz. Więc to jest naprawdę źródeł jest bardzo dużo tych przyczyn, które mogą się pojawić, które skutkują tymi skargami czy karami.
No właśnie. Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz do nas zadzwonił. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się. Wie pan co, z tym RODO to jest tak jakiś, trochę to jest dziwne to wszystko. Ja muszę panu powiedzieć, że ja już jestem w takim wieku, wie pan, no senioralnym oczywiście, i otrzymywałem przez jakiś czas wezwania na badania. Z Poznania, przechodziły z Poznania, wie pan, do mnie, ja w Poznaniu mieszkam.
Mm-hmm.
I na badania, zgodnie z wiekiem, podawany mój wiek, notatka zamieszczona na dole pisma, dane osobowe, wydane przez Ministerstwo Zdrowia. No, ja tego nie potrafię pojąć. Mało tego, ja się zainteresowałem, wie pan, nawet tym kiedyś. Byłem w Poznaniu przypadkowo, trafiłem pod ten adres. A to była jakaś firma, wie pan, w blaszakach tam, jakieś takie baraki blaszane jakieś tam stały. Diabli wiedzą, co to w ogóle było. Ale sam fakt, nie? No, z jakiej racji ktoś posługuje się i ja nawet to zgłosiłem, nie wiem, jak to się tam potoczyło dalej. No bo ministerstwo, przykładowo, jeżeli jest to prawda, to Ministerstwo Zdrowia podaje moje dane jakiejś firmie medycznej I ja nie wiem, co się z moimi danymi dzieje, no bo co dalej. I tam wypisane nawet u żona był mój PESEL, może pan sobie to wyobrazić, no takie numery.
A od kiedy, od kiedy pan dostawał takie?
Nie, wie pan, ja już od jakiegoś czasu teraz nie dostaję, ale ja takie dostawałem mnóstwo, i pan w tamtym roku jeszcze.
No to może po tej pana interwencji właśnie pan przestawał dostawać, zaczęło się to przed 2018, kiedy te przepisy o
rodowym? Nie, wie pan, to było niedawno, wie pan, no tylko może 2 lata temu, może rok temu, no czas biegnie szybko jednak, nie? Człowiek tak...
To takie dwa pytania do pana jeszcze.
Na pewno było to już po tej usprowadzeniu tej ustawy o tym RODO całym, nie? Więc to jest właśnie, wie pan, to jest ciekawe.
Czyli to pana zaintrygowało, ale mam pytanie, a czy temu takiemu właśnie zdziwieniu, że ktoś wie, że pan na takie badania mógłby się udać, nie towarzyszyła też jakaś taka, może nawet rodzaj takiego zadowolenia z tego, że ktoś się o pana troszczy i panu proponuje takie badania, o których pan sam nie pomyślał?
No wie pan, ja akurat należę do ludzi, dosyć tak, no ująłbym to, że bardzo ostrożnych. Ja nie wierzę, wie pan, w takie rzeczy, bo ja kiedyś to dostawałem, wie pan, tam różne oferty handlowe nawet. Ja kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą, to się zgadza. Natomiast nigdy nie brałem, wie pan, jakiegoś udziału w jakichś tam konkursach korespondencyjnych czy czymś. Swoich danych nie udostępniałem nigdzie, nie? I to, wie pan, to było nawet takie zastanawiające, nie? No bo wie pan, no ktoś tam, tym bardziej jak ja przypadkowo byłem, no zachodzę, tam jakaś firma, wie pan, z blaszakami, nie? Takie blaszane jakieś tam, wie pan, baraki były, jak to kiedyś tam na budowach, jakieś tam tablica wisiała, diabli wiedzą, co to było. Mm-hmm. No i ktoś chce mnie przebadać, bo on się troszczy o moje zdrowie. No jeżeli wie pan, no...
No ale może dzięki przepisom o RODO to pan zatrzymał ten proceder i już pan nie otrzymuje takich informacji.
Nie, ja tego nie otrzymuję, bo ja to zgłosiłem, ja do policji z tym poszedłem, nie? Ja to zgłosiłem, proszę. Zadzwoniłem, nawet pan spróbowałem się zadzwonić tam do tego ministerstwa. No ktoś tam, pamiętam, że ktoś to w końcu odebrał to, bo mnie to denerwowało, wie pan, bo to przychodziły nawet takie monity, że ja się nie zgłosiłem, żebym ja się zgłosił, taki, wie pan, nawet takim tonem, takim, no wręcz rozkazującym.
Groźby nie ma.
No, tak, właśnie, takiego... niby to jest takie, taka, wie pan, no, jeżeli, no, nie jestem ubezwłasnowolniony praktycznie, no, wie pan, i to jest takie, i okazało się, że wiele osób to dostało, nie? Tylko ja. I później to się, wie pan, skończyło.
Także, czyli no, wszystko dobrze się skończyło. Okej. Okay. No. Dobrze.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękuję za tę opowieść, którą możemy i tak czytać, i tak, że tak powiem. No a nasz ekspert odpowie jeszcze na pytanie, czy były nakładane bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO. To może dotyczyć też przypadku naszego słuchacza, który teraz zadzwonił.
To zależy dla kogo i z jakiego punktu widzenia patrzeć, bo jeżeli patrzymy na poziom europejski, no to mamy przecież ponad miliard euro na Facebook, na Metę. U nas kilkumilionowe kary też się zdarzały. Ale jest dużo bardzo drobnych kar w postaci zwykłego upomnienia, czyli jeżeli to jest jakieś drobne przewinienie, nie ma to dużego skutku na nas, no to w tym momencie jest po prostu zwykłe upomnienie. Jeżeli byśmy powtórzyli, to wtedy organ może nałożyć drugą karę, już teraz finansową, biorąc pod uwagę nasze obroty, czy te limity, które są określone w przepisach. Więc są i drobne kary. Urząd hiszpański na przykład nakłada bardzo dużo małych kar, a Urząd Polski charakteryzuje się tym, że jak już nakłada, to taką już taką solidną karę, więc nie jest dużo tych kar finansowych, ale one się zdarzają i wachlarz jest bardzo duży.
Nie wiem, czy państwo otrzymują takie telefony z różnych dziwnych numerów i na przykład dzwoniąca osoba pyta, czy pan może jest, czy dodzwoniłam się do mieszkańca, powiedzmy, Pcimia? I ja na przykład jako mieszkaniec Pcimia mówię nie, a po drugiej stronie słyszę potężne zdziwienie, czyli ta osoba wie, dokąd dzwoni, ale właśnie pewno z uwagi na RODO dopytuje, no i jest potem bardzo zdziwiona, kiedy słyszy, że nie. Więc gdzieś tam te dane nasze krążą, że no, lepiej chyba, żeby dbać o nie jak najlepiej. Halo? Halo? Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry.
No, jesteśmy na antenie.
Panie Rafale, Tadeusz z tej strony.
Tak.
Powiem panu tak, dostaję setki telefonów dziennie z różnych numerów
Ostatnio wyzwania do mnie sztuczna inteligencja.
Też no dzisiaj odebrałem taki telefon i wczoraj również.
Tłumaczę, że z automatem nie będę rozmawiał, no bo nie ma sensu. To po pierwsze. Po drugie, nie robię czegoś takiego, że na przykład mówię tak, słucham, albo tak, halo, bo to pierwsze słowo tak już może być wykorzystane przeciwko mnie w jakimś tam tekście. Dlatego czekam, aż ktoś się odezwie i dopiero ewentualnie kontynuuję rozmowę. Jeśli ktoś tam dzwoni i pyta o jakieś tam dane, no to najpierw chcę, żeby się ten ktoś przedstawił. I miałem taki przypadek kiedyś z komornikiem. Zadzwoniłem do komornika, się okazało, że odebrała pani sekretarka i ja się przedstawiłem z imienia i nazwiska, ona mój PESEL chce. Ja mówię, ale po co to pani potrzebne? Mówię, pani się mi nie przedstawiła, nie wiem, nie znamy się, nie wiem, kim pani jest, w jakim celu i tak dalej, i tak dalej. Ona mnie tam nie połączy. Ja mówię, dobrze, następnym razem ja pani podam mój PESEL, jak poszukam go, ale pani mi też swój przedstawi. Już nie żądała PESEL-u, nie? Także gdzieś tam wyciąganie, no bo na tym jest dobry interes, nie? Można sprzedać, można ten, aczkolwiek jeśli chodzi o lekarzy, to miałem kiedyś taki przypadek, że lekarz ze mną o mojej dolegliwości nie mógł rozmawiać, bo jest ochrona danych. No co dla mnie chory człowiek nie powinien w ogóle być w służbie zdrowia jako lekarz, tylko jako pacjent. Także absurdy, 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 a urzędnicy nasi już przechodzą wszelkie, że tak powiem, stadia tych absurdów i tworzą następne absurdy właśnie w takich sytuacjach, gdzie ktoś zamiast coś uprościć, żeby to no, nie komplikowało i było proste do ogarnięcia, sprawne i ten, to oni wręcz zawsze, ale zawsze coś tam.
I tu kropka.
Robią się z tego, dokładnie.
Dziękuję także panu bardzo.
Uważajmy na urzędników.
Uważajmy i dbajmy o swoje dane, a na koniec jeszcze pytanie do naszego eksperta Tomasza Izydorczyka z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Czy przepisy RODO były nam potrzebne?
Za późno je wdrożyliśmy. Zdecydowanie za późno. Jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, bo postęp technologiczny, rozprzestrzenianie się informacji, internet w każdym elemencie naszego domu, w telefonach, tak szybko powoduje rozprzestrzenianie się informacji na temat ludzi, że te przepisy są za późno wdrożone. Czy były potrzebne? Tak, no bo to akurat bo to moja działka, więc nie mogę powiedzieć inaczej, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę kolejne regulacje, które będą doszczegółowiać poszczególne branże czy technologie, właśnie jak sztuczna inteligencja, są potrzebne te przepisy, bo jak patrzymy sobie za ocean albo w inne części świata, gdzie nie ma tych przepisów, to widzimy, w jaki sposób korporacje czy rządy wykorzystują właśnie informacje o obywatelach, o ludziach, o klientach, żeby jeszcze więcej zarobić albo żeby jakieś negatywne skutki na ludziach one wywoływały, więc ja uważam, że są potrzebne. Oczywiście będą pewnie zwolennicy przedsiębiorczości, którzy mówią, że one są niepotrzebne, no ale równie dobrze możemy powiedzieć, że przepisy o księgowości są niepotrzebne, bo to też są przecież koszty, więc to jest biznes, no niestety.
Paweł Kretkowski realizował program w tej godzinie, Adam Michalkiewicz przygotował materiały reporterskie, Rafał Regulski poprowadził tę godzinę, a nasi niezawodni, jak zwykle słuchacze, dzwonili i z nami rozmawiali. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.